z biznesu do słuchania.
Właściciel Pilipili planuje, że w wakacje będzie przywozić co tydzień 600 osób, a w przyszłości jeszcze więcej. Czy Zanzibar ma szansę utrzymać tak dużą popularność, jak to było jesienią i zimą? O wyborach Polaków opowiada Jarosław Kałucki z TravelPlanet.pl, który ma oferty ponad 50 biur podróży. Zapytałam go, jak często Polacy rezerwują wakacje na Zanzibarze.
On faluje, to znaczy Zanzibar był bardzo popularny, w grudniu i w listopadzie był w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków. Inna rzecz, że możliwość odwiedzania tych najpopularniejszych kierunków, wszyscy pamiętamy, jak ona wyglądała, ale był numerem jeden, jeśli chodzi o kierunki egzotyczne i tak to też wyglądało na Boże Narodzenie i na Sylwestra. Dobrało się to z prostej przyczyny. To było właściwie takie jedyne okienko, gdzie można było wyjechać jak za starych, dobrych czasów, bez testów, bez żadnych obostrzeń, bardzo daleko idących już na samym Zanzibarze. No i z tego powodu turyści, tak jak w listopadzie i w grudniu uciekali do Turcji przed COVID-em i przed obostrzeniami, to uciekali również na Zanzibar. Zwłaszcza, że oni już wówczas wymyślili taki patent. To jeszcze w ogóle nie było konieczne, bo to się pojawiło na wiosnę, ale Zanzibar już jesienią wymyślił taką możliwość, że można było za $80 zrobić sobie test powrotny, żeby nie wpadać w kwarantannę po powrocie z Zanzibaru.
I jak się to zmieniło? Jak to teraz wygląda?
Wraz z nowymi możliwościami wyjazdów i ułatwieniami stosowanymi przez inne kraje, no to ten Zanzibar troszeczkę się cofnął w statystykach. Ja mam na myśli przede wszystkim Karaiby, tak, Meksyk, Dominikana, te kierunki, które można odwiedzać bez testów albo z bardzo dużymi ułatwieniami. Do marca przecież można było jechać do Egiptu, a testy pokrywały biura podróży. To zresztą jest do dzisiaj, bo do Egiptu większość biur podróży po prostu funduje czy refunduje te testy, nawet powrotne. To była ta Turcja, o której wspomniałem, oprócz jeszcze tych kierunków egzotycznych, ale mam na myśli Meksyk, Kostaryka, Karaiby, generalnie Dominikana. No i Zanzibar troszeczkę się cofnął w statystykach, ale też nie do końca, dlatego że jeśli chodzi o ceny takich wycieczek, no to właściwie na Zanzibar teraz można polecieć już za 4,5 tysiąca złotych. Także jak na kierunek egzotyczny nie jest to jakaś wygórowana kwota. Zanzibar był zawsze synonimem takiej bardzo wyszukanej egzotyki, tak jak Malediwy na przykład, czy Seszele. Dodatkowo popularność uzyskał w momencie, kiedy w mediach lifestyle'owych pojawiły się informacje, że była bardzo znana zresztą dziennikarka Katarzyna Werner z TVN, przeniosła się na Zanzibar i tam rozkręca biznes turystyczny. Sporo takich materiałów się ukazało, więc to też troszeczkę spopularyzowało dodatkowo Zanzibar. A że był to synonim takiego wypoczynku egzotycznego z najwyższej półki i dowód pewnego rozpasania, to przytoczę taką ciekawą anegdotę. Dekadę temu ówczesny, był już obecnie wiceprezydent Wrocławia, stawiano mu zarzuty korupcyjne i właśnie między innymi była to wycieczka na Zanzibar.
No dobrze, a czy Polacy najczęściej latają na Zanzibar na tydzień? Tak jak pan podał tę cenę najniższą, tak? To czy jest wybierany właśnie taki krótki wyjazd?
Te wyjazdy tygodniowe to są standardowe. W egzotyce to czasami jest 8, czasami 10 dni. Ja mówiłem o Zanzibarze od tych 4,5 tysięcy złotych, ale oczywiście są wycieczki droższe i dłuższe i o wyższym standardzie, ale on się plasuje, powiem tak, wśród tych takich wyjazdów egzotycznych z wyższej półki, on zajmuje mniej więcej taką pozycję, jaką zajmują Emiraty Arabskie wśród wyjazdów egzotycznych ogółem. Czyli w bardzo dobrym standardzie cenowo on jest po prostu atrakcyjny. Bardziej atrakcyjny niż na przykład Seszele czy Malediwy.
A takie najdroższe wycieczki na Zanzibar ile kosztują?
w ogóle w marcu i na Wielkanoc średnia rezerwacja to było 4,5 tysiąca złotych. Także to nie jest wielka kwota jak na taki egzotyczny wyjazd. Natomiast w listopadzie i w grudniu to ten koszt oscylował, ten realny, czyli rezerwacja na jedną osobę wokół 6 tysięcy. I ta cena powinna być niższa również i z tego powodu, że po pierwsze jest ta konkurencja, może nie cenowa, ale kierunkowa, jeśli chodzi o Karaiby. Po drugie, zbliża się lato, a zawsze jest tak, że im bliżej lata, tym te kierunki egzotyczne siadają. Nawet Egipt w tych normalnych latach, w środku lata siadał, jeśli chodzi o statystyki, bo to już po prostu było ciut za gorąco. Najtańszą, jaką znalazłem wycieczkę, to jest do obiektu trzygwiazdkowego na 8 dni z wyżywieniem all inclusive za niecałe 4 tysiące, albo do obiektu czterogwiazdkowego z all inclusive za nieco ponad 4 tysiące, dokładnie 16 zł, ponad 4 tysiące. Takie najdroższe pięciogwiazdkowe, takie standardowe, prawda? To są nieco ponad 11 tysięcy, czyli to jest hotel pięciogwiazdkowy, all inclusive, oczywiście z przelotem, wiadomo. I to są zarówno w marcu, jak i w czerwcu, one kosztują ponad 11 tysięcy złotych za osobę.
Powiedział pan, że latem takie egzotyczne kierunki zazwyczaj tracą troszeczkę na popularności. Jak pan sądzi, jak będzie z Zanzibarem? Teraz pewnie mniej osób będzie kupowało na lato, a jak będzie jesienią tego roku i w przyszłym roku zimą?
Jesienią i zimą może się Zanzibar odbudować, w tym sensie, że powrócić do tej popularności, ponieważ oprócz tego, że jest atrakcyjny cenowo, to jest coraz bardziej rozpoznany i to ten taki mass marketing, czyli szeptana propaganda wśród znajomych, polecanie sobie ciekawych miejsc, to może spowodować, że po prostu ci, którzy teraz przecierają szlaki, pociągną po prostu nowych turystów w tamte rejony. Tak zresztą było przecież z Dominikaną, tak było, no może z Kubą to jeszcze inne względy działają, ale po prostu no tak to jest, że ktoś odkryje ten kierunek, poleci znajomym, znajomi dalej polecają, no i ten kierunek jest coraz bardziej rozpoznany, coraz bardziej popularny, ludzie też się chcą pochwalić. Ja też byłem na Zanzibarze. Nie wiem, czy przypomina sobie pani eksplozję popularności wyspy Zakynthos jakieś, nie wiem, dekadę temu. Nagle wszyscy zapragnęli jeździć na Zakynthos. Tam nie ma nic, tak? Tam są tylko żółwie, właściwie no żółwie i wrak postawiony tam przez rząd grecki, żeby jakaś atrakcja była tam do Zatoki Wraku. Ale tak w ogóle to niewiele jest do zwiedzania na Zakynthos w porównaniu do Rodos, w porównaniu do Kos. To przecież jest wyspa, która jest, można powiedzieć, historyczną i kulturalną pustynią. A jednak wszyscy chcieli jeździć na Zakynthos, bo ktoś kiedyś pojechał i nagle okazało się, że jakaś taka moda się zrobiła na Zakynthos.
Ciekawe, ilu Polaków poleciało na Zanzibar? Czy to by się dało policzyć?
Na Boże Narodzenie i tam w grudniu, listopadzie to było numer jeden, jeśli kierunki egzotyczne. On się lokował w ogóle w pierwszej piątce, jeśli chodzi o wyjazdy w ogóle. W marcu był w pierwszej dziesiątce. Marzec liczony łącznie z Wielkanocą, bo ona była co prawda na początku kwietnia, a nie w marcu, no ale powiedzmy, że to jakoś tak było zamykająca ten sezon. Natomiast na lato Zanzibar jest poza pierwszą dziesiątką w dotychczasowych rezerwacjach, ale to nie jest nic dziwnego, dlatego że tak jak wcześniej wspomniałem, te kierunki egzotyczne, no po prostu ich udział spada, tak jak ja sobie przypominam, te przedcovidowe lata poniżej 2% w ogóle były wyjazdy, jeśli chodzi o wyjazdy takie egzotyczne. W masie tych takich popularnych wyjazdów nad Morze Śródziemne trudno jest znaleźć. Może Kostaryka, może Dominikana do pewnego stopnia, no Meksyk. Ja powiem tak, jeśli chodzi o te wyjazdy zagraniczne w ogóle, to ten sezon, on będzie stał pod znakiem testowania, bo szczepionki szczepionkami, ale tak naprawdę nieliczne kraje wychodzą z założenia, że ten, kto jest szczepiony, on nie jest roznosicielem, takim tym supernosicielem. Bo tak naprawdę to Chorwacja takie założenie przyjęła i Austria, która się otwiera od połowy maja, też takie założenie przyjęła. Ale generalnie to wszędzie są testy. I teraz kwestia jest taka, na ile te testy trzeba zapłacić samemu, współfinansuje je biuro, albo będzie go można zrobić na koszt kraju już po przylocie na miejsce. I to są trzy takie moim zdaniem istotne okoliczności natury ekonomicznej, które się kryją za tą oczywiście naturą zdrowotną. Ale jeśli ktoś już się decyduje, to będzie sobie liczył. Mamy jeszcze dodatkową komplikację polegającą na tym, że wciąż obowiązują testy powrotne. One nie są już tak drogie jak te testy PCR, ale ciągle są. I z tego punktu widzenia na przykład Madeira jest bardzo popularna, staje się bardzo popularna, ponieważ idzie wiosna. To jest piękna wyspa, zwłaszcza wiosną, i na Maderę leci się robiąc sobie test na miejscu na koszt rządu portugalskiego. Za chwilę będzie świetnie sprzedawała się Malta na tej samej zasadzie. Malta się otwiera od czerwca, ale dokładnie taka sama zasada, że testy robi się na miejscu, na koszt rządu. Co więcej, jak ktoś zapadnie na miejscu na COVID, to się leczy na koszt rządu i przebywa na koszt rządu maltańskiego. Zresztą widać po tym, jak biura podróży zaczynają wrzucać do swojej oferty informacje o tym, że na przykład wyjazdy do Egiptu pokrywamy koszty testów w te i we w te. Zawsze gdzieś te testy będą i wiele biur robi coś takiego, że dorzuca, że jeśli się na przykład w jakimś czasie zarezerwuje wyjazd, no to oni dorzucają na przykład test. Albo dla naszych klientów jest jakaś tam zniżka. Myślę, że dojdzie prędzej czy później do tego, że po prostu test stanie się takim składnikiem integralnym, jeśli chodzi o ofertę turystyczną. I tak jak patrzę na to, jak wygląda rządowe wsparcie, jeśli chodzi o turystykę, no to mamy bony turystyczne dla turystyki krajowej, były tam różnego rodzaju inne wsparcia. Myślę, że nie od rzeczy by było, ale to już jest zadanie dla touroperatorów, organizacji touroperatorskich czy organizacji turystycznych, żeby przedyskutować jakąś pomoc rządową, bo tak, zwłaszcza dla turystyki wyjazdowej, turystyki zagranicznej, ta pomoc jest reaktywna i to jest właściwie zasypywanie dziur, a nie dynamizowanie tej branży. Na pewno jakaś partycypacja, jakieś ulgi w kosztach, jeśli chodzi o te testy dla turystów wyjeżdżających za granicę, byłyby jakimś takim impulsem prorozwojowym. Wiadomo, że klient zawsze za to wszystko zapłaci na końcu, ale rzecz w tym, by ten klient płacił za to jak najmniej.
I tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Jarosław Kałucki, rzecznik prasowy Travelplanet.pl.
Dziękuję bardzo.